Dzisiaj zapraszamy Państwa do podjęcia tematu Polska racja stanu w świecie postpolityki. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się radiosłuchaczom.
Podejmujemy temat dosyć szeroki i jak już pierwsza część naszych rozmów pokazała, temat bardzo ważny dla nas jako Polaków, jako obywateli i temat, w którym no jakoś się już orientujemy, mniej więcej mamy pewne pojęcie, nawet pomysły i propozycje, jak tę polską rację stanu budować, umacniać, jak oswajać się z taką świadomością, że mimo, że w Europie, że w świecie, to jesteśmy przede wszystkim Polakami, troszczymy się o to, co nasze, to co w naszej ojczyźnie. Ale na początku chciałbym też bardzo serdecznie już teraz zaprosić słuchaczy do tego, żeby uważnie słuchać, podejmować refleksje i za jakiś czas też zaprosimy Państwa do telefonowania, do tego, by dzielić się z nami, jak zwykle to bywa, swoimi przemyśleniami, by zadawać panu profesorowi również pytania. Skoro racja stanu, skoro postpolityka, jakieś pojęcie, tak jak wspomniałem, o tym mamy, ale chciałbym pana profesora szczególnie w kwestii tej postpolityki zapytać, oczywiście i racji stanu też, o takie uszczegółowienie pojęć, w jakim obrębie tutaj się poruszamy, czy one są szerokie, czy to są bardzo konkretne dwie rzeczywistości, o których będziemy dzisiaj rozmawiali.
To są jednak pojęcia wyrażające zakresowo szeroki obręb zagadnień. Żeby tak troszeczkę zawęzić, to taka ta moja propozycja dyskusji tutaj z ojcem i z państwem dotyczyłaby pewnych sprzeczności, kłopotów, ograniczeń, które ma każde państwo, w tym Polska, próbujące realizować swoją rację stanu, gdy musi żyć w takim otoczeniu tego, co nazywamy postpolityką, no bo to jest pewne zjawisko, które nam już na co dzień towarzyszy. Zacznijmy więc od tej racji stanu. No co to jest? No racja stanu to jest taka wiedza o środkach, za pomocą których ustanawia się, zachowuje i poszerza władzę. Oczywiście może to być władza monarchy, władza księcia, tak jak to formułował Niccolò Machiavelli czy Giovanni Botero, ale to też dotyczy każdej formy władzy, która jest sprawowana po to, żeby utrzymać państwo, nie doprowadzić do jego upadku, a więc chodzi o takie interesy nadrzędne, które są ponad interesy poszczególnych grup, jednostek. Chodzi o całość pewnego bytu politycznego, w którym to sprzeczności między naszymi różnymi działaniami grupowymi, interesami, ta różnorodność tych działań powinna być jakoś zharmonizowana, powiązana, zespolona, tak, żeby ta rozbieżność nie osłabiała i nie rozbijała jedności państwa. Zatem, gdy mówimy o racji stanu, mówimy o tym, co jest takim żywotnym, zewnętrznym i wewnętrznym interesem danego państwa. O to trzeba walczyć, zabiegać, bo to decyduje o swoistym być albo nie być danej społeczności, danego państwa. Żeby trochę jeszcze przybliżyć to pojęcie, no to w potocznym języku ono niekiedy jest określane inaczej interesem narodowym, interesem państwowym, możemy też mówić o pewnych racjach stanu związanych z czymś, co klasycznie nazywaliśmy także dobrem wspólnym. To jest to coś, co stanowi o warunkach tego, żeby każdy z nas mógł w pełni realizować swoje cele. No po to jest także państwo. I teraz te gwarancje możliwości realizowania własnych ambicji, własnych celów, to jest coś, co powinno być szczególnie strzeżone. I teraz chodzi mi o to, że w świecie, w którym żyjemy, jakby coraz trudniej jest sensownie formułować potrzeby zachowania racji stanu. To z jednej strony brzmi zawsze tak trochę moralizatorsko. Temu przeciwstawiana jest taka skuteczność realizowania własnych interesów jednostkowych. Bardzo często mówienie o racji stanu jest także obarczone takim przekonaniem, że to jest jakiś interes konkretnej tylko władzy politycznej w danym czasie, w czasie sprawowanej. No i tak to można postrzegać, gdy na przykład odnosimy się do Machiavellego. Natomiast gdy uznamy, że władza, która służy racji stanu, musi być zgodna z jakimś porządkiem naturalnym, porządkiem ustanowionym przez Boga, no to wtedy widzimy, że obrona racji stanu wymaga tutaj szczególnej troski. Natomiast świat, w którym żyjemy, tak jak mówię, świat, w którym chcemy skutecznie realizować swoje interesy i zaczynamy także politykę postrzegać jako coś, co służy określonej grupie ludzi, którzy w danym czasie sprawują władzę. Zaczyna być tak, że to, co nazywamy polityką, staje się bardziej częścią jakiegoś show biznesu lub też rządami technokratów, specjalistów, którzy kierują się wskazaniami marketingu politycznego, wskazaniami opinii publicznej. Coraz trudniej im formułować pewne środki i wskazywać na jakieś cele, które by wykraczały poza to, co w danym czasie jest doraźnym zapotrzebowaniem opinii publicznej. Ta postpolityka wzięła się z tego, że spory, wielkie spory ideowe, wielkie dyskusje, debaty dotyczące wartości, no, sprzyjały powstawaniu różnego rodzaju konfliktom. Konflikt ten upatrywano oczywiście często w fałszywych ideologiach, które służyły podbijaniu czy też utrzymywaniu ludzi w warunkach życia zniewolonego. No ale to z walki z fałszywymi ideologiami coraz bardziej przesuwało się w kierunku w ogóle zaprzeczania jakiemukolwiek potrzebie dyskusji o ideach, jakiejkolwiek debaty o wartościach, które powinny służyć uprawianiu polityki tak, aby to robić racjonalnie i w imię czegoś znaczącego, czegoś sensownego, czegoś wielkiego. Tym czymś był przez całe wieki Bóg. W imię Boga sprawowano politykę, służyła ona budowaniu warunków do życia, które miało być tym życiem pełnym, życiem wiecznym. To odniesienie do wartości wypływających, zwłaszcza z przekazu związanym z religią katolicką, czy szerzej na razie niech będzie z chrześcijaństwem, to wszystko było przez wieki utrzymywane jako pewna legitymizacja, uprawomocnienie wszelkiej władzy i stanowiło jej sensie. po to jest ona uprawiana, aby w ten sposób służyć ludzkości. Oczywistym jest także, że czasy modernistyczne, nowoczesność wprowadziła coraz mocniej taki głos humanistyczny, w którym to celem już nie jest odniesienie do Boga, do transcendencji, ale celem polityki no jest tutaj zapewnienie tego szczęścia ziemskiego i tych warunków życia, które mają pomagać ludziom rozwijać się, ale tylko w obrębie jakby czasu doczesnego. W ten sposób pozbawiliśmy się znaczącego odniesienia do sensu funkcjonowania porządku politycznego, ale to jeszcze był spór o coś, o te wartości, które miały służyć człowiekowi. Z tej perspektywy oczywiście zaczęto i Boga, i religię postrzegać jako służącą człowiekowi, a nie odwrotnie, no bo to właściwie człowiek powinien służyć Bogu, ale było jeszcze miejsce i na przestrzeń religijną, i na mówienie o istotnych wartościach związanych z funkcjonowaniem człowieka. Postpolityka postanowiła zerwać z tą tradycją, czy też może to nie jest jakieś takie postanowienie kogoś, ale z tych przekonań dotyczących możliwości powstania fałszywych ideologii wyprowadzono wniosek, że w ogóle lepiej nie zajmować się ideologiami i zgodzić się na zwycięstwo jakiegoś jednego porządku i w latach 90. za sprawą między innymi Franciszka Fukuyamy wprowadzono takie pojęcie, no ono jest starsze, bo dotyczy, prawda, zostało sformułowane już przez Hegla, ale dotyczy ono stwierdzenia, iż nastąpił koniec historii i obecnie dominuje tylko jeden porządek liberalno-demokratyczny, w którym to trzeba zerwać z podziałem na prawicę i lewicę, zamiast uprawiać politykę należy raczej administrować, nauczyć się właściwych technologii administrowania, czy też takiego zarządzania merytokratycznego w ramach tego porządku. Politycy, prawda, coraz bardziej stawali się jak, mówię, takimi ludźmi od marketingu politycznego, no i wraz, zwłaszcza z rozwojem tej sfery medialnej, no, musieli poddać się tym doraźnym osądom tego, jak wypadają w mediach i swoje przekazy podporządkować temu, co ludzie oczekują. Jak powtarzam, w tych warunkach ciężko jest sprzedawać wezwanie do tego, że trzeba walczyć o jakieś dobro, że trzeba bronić sprawiedliwości, że trzeba służyć Bogu, że trzeba podejmować nawet wysiłek utraty swoich jakichś własnych interesów na rzecz dobra wspólnego. W demokracji, prawda, medialnej istotny jest sposób takiego prezentowania informacji. Skraca się taki horyzont pamięci społecznej, ciągle nowe treści wypychają stare, zatem trzeba nadążać i być gotowym do stałego takiego przekazu. On jest coraz płytszy, coraz bardziej spontaniczny i coraz mniej odwołujący się do racji służących czemuś sensownego, a dominuje w tym przekazie odwoływanie się do takich efemerycznych często emocji. W konsekwencji taka polityka sprowadza się do umiejętności kierowania strumieniami, czasem wprowadzania jakichś określonych treści, wydarzeń na forum publiczne i prowadzi to do tego, że coraz mniejszą wagę przywiązuje się do tego przekazu, do tego, jaka jest jego bardziej taka strategiczna, długoterminowa sensowność. I w tym kontekście mamy do czynienia z różnymi wydarzeniami, które nas spotykają w ostatnim czasie. No jednym z takich wydarzeń była na przykład pandemia, która spowodowała, iż pojawiło się zasadnicze pytanie o rację bytu, rację funkcjonowania całych społeczności w kontekście możliwości zakażenia, zarażenia czy choroby tysięcy, dziesiątek tysięcy, a w skali świata dziesiątków milionów ludzi. Ta narracja, jak wiemy, przez to, że była tak, a nie inaczej postpolitycznie prowadzona, no, miała różne efekty i możemy powiedzieć, iż nie był to najszczęśliwszy czas na radzenie sobie z tym problemem, z zachowaniem tego, co jest substancją, tą podstawową funkcjonowania każdego państwa. No, obecnie mamy wojnę, obecnie mamy właściwie zaczynek, przepraszam, jeszcze nie wojny, ale zaczynek konfliktu zbrojnego, zaczynek wojny na naszej, prawda, za naszą wschodnią granicą. No i tutaj też się pojawiają kłopoty, jak zakomunikować to, do jakich wartości się odnieść, co uznać za podstawowe działanie w sytuacji, gdy ten marketing polityczny podpowiada ludziom, żeby to, aby nie niepokoić niepotrzebnie nikogo, aby raczej budować taki nastrój spokoju, no a w działaniu każdy polityk chce się zaprezentować jako ten, który nie doprowadza do konfliktu, który nie chce być oskarżony o to, żeby on doprowadził do wojny. Zaczyna dominować takie przekonanie, że trudno, czy może inaczej, jest taki kłopot, jak mówić o tych sprawach w tym świecie, w którym to wezwanie do obrony własnych granic, własnej suwerenności, własnej tożsamości przestaje być mile słuchane przez odbiorców, którzy nie zawsze oczekują tego typu narracji. To jest ważne w przypadku również państw takich jak Polska, która jest z jednej strony krajem przynależącym do jakiejś wspólnoty krajów europejskich. To było racją przez długi czas, naszą racją stanu, wyrwać się z niewoli komunistycznej i stać się częścią tego bytu europejskiego. No i tu nasze nadzieje na to, że włączeni we wspólnotę europejską będziemy budować świat, w którym to będziemy wzajemnie bogatsi o różne perspektywy oglądu świata, ale z zachowaniem naszych tożsamości, naszych zwyczajów, naszej obyczajowości, naszych praw, to ta nadzieja zaczyna coraz bardziej podlegać takiemu sceptycznemu z naszej strony oglądowi, albo inaczej, zaczynamy mieć coraz więcej wątpliwości, czy w tym świecie postpolityki ktoś chce podjąć tego typu wyzwania, aby w ten sposób budować wspólnotę europejską. Zaczynają jednak dominować próby narzucania rozwiązań, które oparte są na takich konstruktach ideowych, narzucanym jako bezdyskusyjne, jako bezproblemowe, jako takie, które powinno się przyjąć i realizować. To dotyczy z jednej strony sfery obyczajowości. W ten sposób, gdy pytamy o rację stanu, polską rację stanu, to myśląc o osobie jako o Polakach, widzimy, że sens naszemu istnieniu z jednej strony nadaje religia, z drugiej strony życie rodzinne, z trzeciej strony przywiązanie do tradycji, do naszej historii, to wszystko zaczyna być podważane poprzez konstrukty, które w jakimś sensie zaprzeczają rodzinie, z drugiej strony zaprzeczają potrzebie przywiązania do kościoła, z trzeciej strony traktują naszą historię niesprawiedliwie i raczej w sposób, który każe nam się z niej tłumaczyć, czy nawet jej wstydzić, a nie być z niej dumnym. To jest jedna sfera. Drugi konstrukt, który się pojawił i który też ma być przyjmowany bezdyskusyjnie, to jakiś konstrukt nowego ładu ekologicznego, który ma nam zapewnić, jest jako taka alternatywa dla tegoż porządku, w którym to chcieliśmy mieć możliwości do takiego normalnego rozwoju gospodarczego i korzystania z własnych zasobów, na przykład energetycznych, no ale również z zasobów dotyczących tego, co jest naszymi prawda, dobrami naturalnymi. Okazuje się, że polityka, która jest tak czy inaczej nazywana, a skraca się do budowania zielonego ładu, wymusza na nas rezygnację z tych naszych zasobów energetycznych, z tych dóbr naturalnych, które traktuje się jako emisyjne, prawda, jako nazbyt emisyjne, czy zrobiono z zagrożenia CO2, ważny problem mający jakoby grozić zagładą świata, ludzkości, i w imię tych prób ochrony planety przed nadmierną emisją, prawda, dwutlenku węgla, zaprzecza się tym dążeniom, które takie państwa jak Polska chciałyby móc realizować, aby osiągnąć zadowalający na przykład obywateli polskich poziom życia. Mamy też kwestie dotyczące naszej suwerenności, prawda, i integralności terytorialnej i takich możliwości działania, samodzielnego działania w sytuacjach nadzwyczajnych. No, mieliśmy nie tak dawno problem na naszej granicy polsko-białoruskiej i abstrahując na razie od tego, co się działo wewnątrz naszej sceny politycznej, to zauważaliśmy także, że ta nasza racja stanu była tylko i wyłącznie dlatego jakoś pozytywnie traktowana przez wspólnotę na przykład europejską, że nasza granica jest przy okazji granicą unijną, ale czyniono nam szereg wyrzutów i także starano się wymusić na polskich władzach działania, które byłyby wbrew naszemu interesowi narodowemu, bowiem nie chodziło tylko o wpuszczenie takiej czy innej liczby obywateli świata, emigrantów, ale chodziło o to, że tego typu brak skutecznego działania, no, byłby także odbierany jako słabość Polski, jako brak zdolności do chronienia własnych granic, co jest zawsze pewnym ujawnieniem nie wiem, słabości państwa, co na dłuższą metę byłoby dla nas w taki czy inny sposób niebezpieczne. I jak wiemy, tego typu działania dzisiaj w tym kontekście konfliktu, którego zarzewie gdzieś mamy na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to potwierdzają. Nasza zdolność do obrony granicy na pewno jest także wzmocnieniem Polski i było znaczącym wzmocnieniem. To było naszą racją stanu, która w taki czy inny sposób była podważana w imię idei wolności, no zresztą w jakiś sensie słusznej, no wolności, prawa wyboru człowieka do zamieszkania gdzie chce, no ale wiemy, że to się wszystko odbywa wtedy jest właściwie czynione, gdy reguły są przestrzegane przez obie strony i te reguły są obowiązujące. Natomiast gdy się to odbywa w taki sposób zupełnie niekontrolowany, to żadnej ze stron nigdy to nie uszczęśliwi. To byłyby takie wstępne sformułowania, które dotyczą kwestii pewnych ograniczeń, sprzeczności, których to poddana jest próba ochrony polskiej racji stanu właśnie w tym świecie, w którym język racji stanu nie jest najlepiej odbierany, bowiem postpolityka proponuje nam raczej myślenie w kategoriach narracji szczęśliwego życia, skupionego na własnym tutaj doraźnym tu i teraz i dążeniu do tego, żeby to życie no, było dostatnie przede wszystkim i było spokojne, bez takich prób widzenia siebie w kontekście całości jako Polaka, no ale także możemy też zadawać pytania, na ile Europa dzisiaj broni swojej racji stanu, bycia Europą, co dzisiaj Europa ma, prawda, do przekazania. No i to są te wątpliwości, które pojawiają się, gdy konfrontujemy polską rację stanu z tym światem zdominowanym przez narrację postpolityczną.
Polska racja stanu, a świat postpolityki, o tym dzisiaj rozmawiamy. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński jest naszym gościem. Właśnie w tym kierunku idąc, panie profesorze, na ile dzisiaj polską racją stanu jest przynależność do Unii Europejskiej, wspólnoty europejskiej? Kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, rok 2004, z nadziejami ogromnymi, pamiętamy również słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że Polska jest potrzebna Unii Europejskiej właśnie z tymi wartościami duchowymi. Europa ma być Europą ducha i tak dalej, to wiemy. Natomiast no, dzisiaj, rok 2022, jeden po drugim wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy innych, decyzje innych instytucji unijnych pokazują, że no wcale tak kolorowo być nie musi. Pieniądze z funduszu odbudowy ciągle jeszcze niewypłacone, więc pytanie, na ile pozostanie w Unii Europejskiej jest polską racją stanu na dzisiaj, mając na uwadze te kwestie choćby duchowe, których coraz mniej wydaje się w tej Unii Europejskiej. A z drugiej strony pytanie, no na ile my bylibyśmy w stanie sobie poradzić bez tego bycia formalnego członkiem Unii Europejskiej?
No i to są właśnie pytania, przed którymi postawiła nas Unia Europejska, ojcze, prawda? Bowiem Polacy kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, są euroentuzjastami bardzo, bardzo wysoko cenią sobie tą przynależność i wszelkie badania opinii publicznej to potwierdzają. No ale zauważamy z jednej strony to, że to, co my traktujemy jako pewną wartość, to, co chcieli, co moglibyśmy wnieść, czy wnieśliśmy wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, no zostało sprowadzone do poziomu bycia tanią siłą roboczą, bycia dobrym pracownikiem, bycia tanim pracownikiem i najpierw tą mocno odczuliśmy, ale w sytuacji zapóźnienia takiego gospodarczego rozwoju ceniliśmy sobie te możliwości pracy w całej Europie. Cieszyliśmy się, no, będąc bardzo często słabo opłacanymi najemnymi pracownikami. Przetrzymaliśmy ten czas. Polska zaczęła się rozwijać. Polacy nauczyli się korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest rynek pracy, europejski rynek pracy. Przestaliśmy już być tylko pracownikami wykonującymi słabo opłacane prace. No to zaczęła i dodatkowo zaczęliśmy pokazywać potencjał gospodarczy Polski. Niektóre sektory, tak jak na przykład sektor transportu, zaczęły dominować w Europie i nagle się okazało, że w sytuacji, w której to my korzystamy na wspólnym rynku, Europa zaczyna działać przeciwko przeciwko temu i wprowadzać regulacje utrudniające nam te działania. No, dodatkowo ten nasz sceptycyzm, te pytania, co my mamy z Unii Europejskiej, zaczęły się mnożyć w sytuacji, gdy Polacy wybrali rząd, wybrali władze, które postanowiły mocniej upomnieć się o ten podmiotowy charakter, traktując to właśnie jako pewien czas, aby pokazać, że mamy także własne interesy, które chcemy, aby były respektowane i chcemy móc rządzić się we własny sposób, we własnym kraju. Oczywiście z uszanowaniem reguł, co do których zgodziliśmy się po przystąpieniu do Unii Europejskiej. No i tu się zaczęły schody. Zaczęto nam wytykać najpierw, że nie chcemy właśnie wprowadzać jakichś praw równościowych, które najczęściej wiązały się z kwestiami małżeństw homoseksualnych, czy też kwestiami adopcji dzieci przez te małżeństwa. Pojawiały się jakieś nadmierne roszczenia związane z równością kobiet w społeczeństwie i to w społeczeństwie, w którym równość kobiet nawet w tej sferze gospodarczej, to znaczy tego, jakie są przeciętne dochody pracujących kobiet i mężczyzn, to wszelkie badania wskazują, że w Polsce jest ten poziom bardzo zrównoważony i nie ma tych takich różnic wysokości płac. To mimo wszystko to nas upominano o to, że nie wprowadzamy na przykład jakichś tam parytetów, jakichś instytucji broniących prac równościowych związanych z pozycją kobiety w społeczeństwie. No, jakby tego było mało, następnie zaczęły się pojawiać i to chyba jest właśnie teraz ta oś niezgody między Polską a Unią Europejską, zaczęły się pojawiać pretensje co do tego, w jaki sposób my konstruujemy sobie instytucje w ramach tego porządku demokratycznego, państwa demokratycznego. Przede wszystkim uderzono w nasze próby reformy sądownictwa, tak aby wyjść trochę z tych czasów postkomunistycznych, z tego, co właściwie nie zostało zrobione na początku przemian ustrojowych w Polsce. Ta próba zmiany systemu sądownictwa tak, aby on bardziej służył społeczeństwu polskiemu i właściwie dotyczył i bronił interesów Polaków, no spotkała się ze sprzeciwem Unii Europejskiej, co zostało przedstawione jako łamanie praworządności. No i dodatkowo samo to oskarżenie już dzisiaj skutkuje próbą odbierania nam należnych pieniędzy z różnych dotacji, przede wszystkim z tej dotacji związane z polskim planem odbudowy, z krajowym planem odbudowy, to zostało zastopowane. No w imię podnoszonego przez ostatnie w sumie już 7 lat ciągłego oskarżenia, że w Polsce są łamane zasady praworządności. Próby dogadywania się, gesty czynione ze strony władz polskich są stale podważane. Zatem Polacy zaczynają pytać, czy na tym ma polegać przynależność do Unii Europejskiej i czy my jeszcze ciągle na tym zyskujemy. Odpowiedź jest tak, zyskujemy, żeby nie było tak, że tutaj prezentuję jakiś szczególnie eurosceptyczny pogląd. Natomiast to, że te pytania się pojawiały, to właśnie to jest kwestia tego, że Polacy wyczuwają, że pewne granice są przekraczane, że to, co jest naszą racją właśnie stanu, to, co nam zapewnia pewien racjonalne sprawowanie władzy, która służy Polakom w ich najlepszym, w najlepiej pojętym interesie, że to jest, ta granica jest przekraczana i dlatego pojawia się eurosceptycyzm, pojawiają się te pytania dotyczące sensu naszej przynależności do Unii Europejskiej.
Panie profesorze, też pytanie takie, bo Polska jako kraj jest położona w dosyć specyficzny sposób, jeżeli chodzi o ten układ geopolityczny. Z jednej strony w centrum Europy jesteśmy, a z drugiej strony jesteśmy otoczeni i z jednej strony Niemcami, z drugiej strony Rosją, choć może nie bezpośrednio, jest tam ten wentyl taki w postaci Królewca, czyli obwodu kaliningradzkiego. To jest takie pytanie, też jeden ze słuchaczy w telewizji powiedział, że naszą racją stanu to jest to, żeby ci sąsiedzi byli jak najsłabsi. Pytanie chciałem zadać też o samą ideę na przykład Trójmorza, czy jakichś innych sojuszy, które Polska próbuje w wykonaniu czy pana prezydenta, czy rządu próbuje tworzyć. Na ile one mają jakąś rację bytu długofalowego, czy są tylko takimi ruchami, które pokazują, że nie jesteśmy bierni i że też chcemy się liczyć w Europie?
Oczywiście, że w sytuacji, w której nie udało się stworzyć silnych tych powiązań, czy w ramach Trójmorza, czy nawet węży w ramach Grupy Wyszehradzkiej, że to jest wszystko w trakcie budowania, to możemy mówić, że w tym jest pewien przejaw aktywności bardziej niż już jakichś konkretnych rezultatów z tym związanych. Natomiast to jest taka próba wyjścia z pewnej pułapki bycia w kleszczach między dwoma bardzo silnymi państwami. Jedno jest potęgą gospodarczą, to oczywiście chodzi o Niemcy, no drugie państwo jest potęgą militarną. Próba takiego większego powiązania państw Europy tutaj środkowej i południowej jeszcze przy współudziale Stanów Zjednoczonych i gwarancji nawet finansowych stamtąd płynących, to jest słuszne działanie na rzecz polskiej racji stanu, czyli takiego zapewnienia warunków bezpiecznego rozwoju, warunków, w których to nie jesteśmy tylko zależni z jednej strony właśnie od gazu rosyjskiego i od surowców tam płynących, a z drugiej strony nie jesteśmy tylko zapleczem i podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej. Ten plan się właśnie trudno realizuje, no i widzimy, że nie jest on na rękę państwom wymienionym. To, co się dzieje teraz, prawda, w Europie, można uznać za taki przejaw także próby ograniczenia możliwości takiego budowania ładu gospodarczego, który będzie sprzyjał tym państwom tej części Europy, o której wspomnieliśmy, w której jest Polska i w której to Polska mogłaby odgrywać rolę lidera. Stąd w naszym interesie z jednej strony są próby takiego działania przeciwko dominacji politycznej Niemiec w ramach Unii Europejskiej. No i temu właśnie służą te różnego rodzaju porozumienia w naszej części Europy. No z drugiej strony no chcemy się uniezależnić od dostaw surowców z kierunku wschodniego. No ale tutaj znowu napotkaliśmy na tą przeszkodę w postaci tego, że z jednej strony, prawda, Niemcy chcą być takim hubem gazowym na całą Europę, no i stąd całkowicie sprzeczny z ideą wspólnoty projekt zakończony, zresztą choć jeszcze nie uruchomiony, dotyczący Nord Stream 2. No i stąd teraz wydaje się także pewien element przymusu stosowanego przez Rosję, zagrożenia wojną, no w sytuacji, gdy te przedsięwzięcia nie zostaną odblokowane, bo wydaje mi się ciągle, że jednym z celów, które chce osiągnąć Putin, no a przy okazji władze Niemiec z Olafem Scholzem na czele, to jest właśnie doprowadzenie do tego, aby państwa zgodziły się wreszcie na uruchomienie Nord Stream 2, trochę w takim duchu, że wolimy tą pewną zależność, no ale uchronimy pokój, prawda? I miałem takie wrażenie, że o to chodzi. No, dodatkowo dobrze jest mieć przyjaciół na granicach. Ta sytuacja zagrożenia Ukrainy jest dla Polski pewną szansą na to, aby odegrać konstruktywną rolę w tych działaniach mające uchronić Ukrainę przed agresją, no i mieć w ten sposób na stronie wschodniej mniej, prawda, przyjaciela, z którym mimo trudnej historii, no można próbować. To jest oczywiście zawsze bardzo trudne, no ale próbować budować takie relacje, w których to nasze interesy najważniejsze, czyli te racje stanu, będą chronione i zachowywane. Także te działania Polski jeszcze nie przynoszą tego spodziewanego efektu, no bo to jest i kwestia przede wszystkim właśnie bardzo dużych pieniędzy, które trzeba byłoby w to móc zainwestować, trwałości pewnych sojuszy. No, wiemy, że zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych utrudniła nam realizację choćby, prawda, tego projektu Trójmorza. Dodatkowo musimy się liczyć z tym, że ci, którym to nie w smak jest, tego typu organizowanie niesie Polski, no będą robili wszystko, aby storpedować ten projekt, wyciągając poszczególne państwa z niego, czy też próbując rozbić w taki czy inny sposób jedność europejską, przynajmniej w tej części Europy.
Bardzo dziękuję. Kwadrans po 22. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a rozmawiamy dzisiaj na temat Polska, racja stanu w świecie postpolityki. Czas dla państwa. Zapraszamy bardzo serdecznie do telefonowania. Numery do Radia Maryja. Dla słuchaczy z północnej części Polski 56 655 23 55, z części południowej 56 655 23 56. Dwa numery dla słuchaczy telefonii, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie: 536-600-100 i 536-600-200. I dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski: 48-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66. 21 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z KUL-u, a temat, który podejmujemy, to polska racja stanu w świecie postpolityki. I mamy telefony. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Lech z Warszawy.
Prosimy, panie.
Ja mam kilka tematów dotyczących właśnie polskiej racji stanu, ale zacznijmy od bazy. Od tego, co powiedział Pan Jezus. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc powinniśmy poznawać prawdę i ją bezwzględnie głosić. A prawdą jest między innymi, no to będzie kilka tematów, między innymi nierozliczenie...
Panie Lechu, 2 minuty, dobrze?
Dobrze, to szybciutko, tylko zaznaczę temat. Polską racją stanu jest rozliczenie się z Niemcami, a raczej Niemców z Polską. Do tej pory nas traktują jak, no już nie będę używał epitetów, w każdym razie chociażby... Organizacje polonijne w dalszym ciągu nie mają możliwości normalnego funkcjonowania. Obowiązuje dalej ustawa Göringa, która pozbawiała własność Polaków. Nigdy tej własności nie odzyskała organizacja RODŁA. Mamy w naszym Sejmie niemieckiego posła. Po co nam on? A w niemieckim Bundestagu nie mamy żadnego. I nas traktują tak, jakbyśmy byli niczym, nikim. To jest drugie. W związku z tym, ja kiedyś pana Kuźmiaka prosiłem, żeby zastanowił się nad tym właściwie rzymskim stwierdzeniem, co powiedział Katon. Ceterum censeo Cartagina delendam esse, czyli powinniśmy ciągle przypominać, co powinno się zrobić. Więc na dzień dobry z każdym europosłem niemieckim nasz europoseł powinien pytać, kiedy oddacie nam naszą własność, kiedy rozliczycie się tych wszystkich, nie tylko morderstw, ale i finansowo, i zrabowania naszych dzieł kultury. To jest jeden temat. Drugi temat naszej polskiej racji stanu, no to jest pytanie, takie proste od razu, jeśli mogę poprosić o odpowiedź. Jak się nazywają ludzie, którzy napadają, rabują, mordują, zabijają, grabią? Jak nazwać takich ludzi?
Dobrze. Panie Lechu, bardzo dziękuję. Te 2 minutki już wykorzystaliśmy. 2 tematy, takie jeden szerszy, drugi węższy. Panie profesorze, bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję. Szanowny panie Ruch, no oczywiście polską racją stanu jest rozliczenie się Niemców z Polską, przy czym ta rzecz została odłożona, czy też były próby jej całkowitej, prawda, takiego zanegowania, no, w sytuacji, w której to Niemcy stały się naszym gwarantem wejścia czy wchodzenia do Unii Europejskiej. No i w tym czasie no, wydawało się, że no, w polskim interesie jest niepodnoszenie tych kwestii zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie na Polsce, na narodzie polskim. Tego typu polityka wydaje się dzisiaj z naszej perspektywy mało skuteczna i właśnie trochę przeciwko polskiej racji stanu, bowiem no, ujawniliśmy wtedy swoistą słabość, no słabość, która była realną, no bo byliśmy krajem postkomunistycznym, który oczekiwał na możliwość wejścia do wspólnoty europejskiej i chciał jak bez takiego budzenia konfliktów funkcjonować. To się też łączy z tym, co ja mówiłem właśnie o tej sytuacji życia w warunkach postpolityki. No w świecie, w którym to należało uznać, że pewien porządek zastany związany z upadkiem komunizmu powinien nas kierować ku pokojowemu budowaniu relacji z sąsiadami, wnoszenie na agendę kwestii rozliczeń Niemców z Polską, no wydawało się być czymś nietaktownym. Proszę sobie przypomnieć, że nawet już, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to nawet takie próby upominania się, aby na przykład polskiego rolnika traktować na równi z rolnikiem europejskim i zapewniać ten sam poziom dopłat, było traktowane jako tego typu działanie małostkowe w sytuacji wielkiej szansy przystąpienia do wspólnoty europejskiej. Zatem jest chyba czas na powrót, na podjęcie tego typu w sumie roszczeń Polski wobec Niemiec, zwłaszcza gdy zdajemy sobie sprawę, że Niemcy coraz mniej chcą być adwokatem naszego rozwoju, a coraz mniej działają na rzecz naszego rozwoju, a tak naprawdę już wiemy teraz, że w dużej mierze to dzięki Polsce także zapewniają sobie warunki dla budowania własnej potęgi gospodarczej. No i wszelkie próby działań, w których to Polska uzyskałaby tą podmiotowość i możliwość samodzielnego funkcjonowania w dobrobycie, który by nas zbliżał do tego niemieckiego, no wcale nie są im na rękę. Zatem jak najbardziej tutaj, no oczywiście się z panem zgadzam. Natomiast ludzie, którzy najeżdżają, to najprościej mówiąc, jeżeli dobrze pana zrozumiałem, no barbarzyńcy, prawda? To są ci, którzy niszczą czyjeś wartości, no próbując realizować własne interesy. W ten sposób no, niszczą pewien ład, który się udało stworzyć w relacjach międzynarodowych. No, zatem próby podważania tego ładu no, na pewno są jakąś formą barbarzyństwa.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taki problem. Ja calusieńki czas, słuchając tego, co się dzieje w ojczyźnie, mam wrażenie, że działa u nas piąta kolumna. Po prostu to, co mówią niektórzy ludzie, mnie przeraża i poraża. Czy jest jakaś szansa i jest jakaś możliwość, bo dokumenty w IPN-ie są, że zanim ktoś wybierze posła, przedstawiciela do Unii Europejskiej, czy jest możliwość zażądania dokumentów z IPN-u, że ten człowiek nie współpracował po prostu przeciwko Polsce wtedy, kiedy była komuna. To samo jest w sądownictwie. No nie można się pozbyć tych ludzi w inny sposób, żeby nie działali przeciwko ojczyźnie. Bo wybierając ich i pozwalając im na to, żeby byli naszymi przedstawicielami, robią po prostu wielką krzywdę naszej ojczyźnie. Nie da się słuchać wypowiedzi, które wypowiadają Polacy w Unii Europejskiej. Nie da się wypowiedzi słuchać, jeżeli wypowiadają się niektórzy sędziowie. Jest to dla mnie, osoby, która jest osobą wiekową, porażające. Nie ma żadnej kultury, nie ma etyki wśród niektórych grup społecznych. Jest to działanie przeciwko Polsce, przeciwko ojczyźnie, nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby się tej piątej kolumny wyzbyć? Nie mogę sobie z tym dać rady. Nie mogę się uspokoić, bo jak słyszę niektórych ludzi, po prostu muszę wyłączyć telewizor. Mm-hmm. Nie jestem w stanie słuchać.
Jak pani ma na imię?
Potworny wstyd i potworne cierpienie wewnętrzne. Dziękuję.
Dziękuję. Pani imię możemy poznać?
Bóg błogosławi, wspiera swoją łaską. Mm-hmm. Za to, co czynicie i niech was Duch Święty prowadzi.
Dziękujemy. Pozdrawiamy pani Daniela z tego, co usłyszałem. Panie profesorze, bardzo proszę.
No tak, tylko z tą piątą kolumną, o której pani Daniela wspomniała, no coś takie jakieś zjawisko, no które ja rozumiem, to jest klub myślowy, który ma nazywać działanie opozycyjne wobec rządu polskiego, wobec pewnych interesów Polski, no właśnie wobec tego, co możemy zdefiniować za polską rację stanu, która no nie bierze tego pod uwagę, która kieruje się tylko jakimś interesem partyjnym, partykularnym, jakimś własnym dążeniem do władzy, przypodobanie się wielkim, prawda, tego świata. Czy dzisiaj to jest związane tylko z agenturą komunistyczną? No wydaje się, że to już jest szerszy problem. Jesteśmy 30 lat po upadku komunizmu, po zlikwidowaniu tych struktur policji politycznej, komunistycznej. Zatem jakkolwiek na pewno są wśród czynnych polityków czy ludzi życia publicznego osoby gdzieś z tą przeszłością agenturalną, a więc no realizują te interesy tych grup, które ich w taki czy inny sposób zaganiają, no ale mamy już całe młode pokolenie osób, które nawet urodziły się po 89 roku i w swoich postawach, w swoich zachowaniach, wyborach, decyzjach no okazują się równie mało biorący pod uwagę interes państwa polskiego. No z czego się to bierze? No bierze się to właśnie także z pewnych braków, jakie towarzyszyły naszemu wychodzeniu z komunizmu. No jednym z tych braków no to była jakaś edukacja patriotyczna, właściwe wychowanie, które wiązałoby ludzi z pewnym przekonaniem i zakreślało jasno te granice, których nie wolno przekraczać, nawet będąc na przykład w opozycji politycznej. Nie tak dawno, prawda, obchodziliśmy rocznicę śmierci, prawda, pana pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, no i dzisiaj nawet miałem taką rozmowę na ten temat, no i pojawiła się kwestia, jak to jest, że ciągle pan pułkownik, właściwie już teraz obecnie generał Ryszard Kukliński, no jest przez część społeczeństwa traktowany jako zdrajca, a nie jako bohater, nie jako ten, który no właśnie rozpoznał właściwie rację stanu, no wtedy nie państwa polskiego, no ale właśnie narodu, społeczeństwa, tego społeczeństwa politycznego, który stanowi bazę każdego państwa, no i próbował jak mógł uchronić Polskę przed najgorszym, bo możliwością unicestwienia, gdyby doszło do wybuchu wojny światowej. No i tacy ludzie są i myślę, że nawet wśród młodszego pokolenia są osoby, które trochę bezrefleksyjnie powtarzają pewne formułki przekazywane im no, w nie do końca właściwie prowadzonej edukacji. Myślę, że takie przedsięwzięcia właśnie jak historia i teraźniejszość, które są wprowadzane, czy będą wprowadzane do szkoły, taki przedmiot, to jest jeden ze sposobów przygotowywania, uczenia młodych ludzi tych przynajmniej granic, których nie wolno przekraczać, działając w jakiejkolwiek sferze publicznej, która byłaby już zdradą polskiej racji stanu. To samo, no, wydaje mi się, dzieje się stale, gdy idzie o takie podważanie sensu wychowania religijnego, przywiązania, prawda, ludzi do Kościoła katolickiego. No to też jest pozbawienie tych drogowskazów, które stanowią o naszym dziedzictwie i to nie tylko dziedzictwie wiary, no ale tym, co moglibyśmy nazwać takim polskim duchem, polską władzą duchową, w której to przekaz, o którym to już, prawda, wspomniał pan Lech, że prawda nas was wyzwoli, to właśnie w tym duchu powinna być odczytywana i rozumiana. No i z tym sobie musimy radzić, nie pozwalać na to, aby zbyt łatwo wykorzeniać polską młodzież z tego dziedzictwa, no, a z drugiej strony zadbać o to, aby ta edukacja no, przynajmniej przygotowywała ich do takiego właściwego rozpoznawania tego, co jest faktycznie interesem Polski.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz. Panie profesorze, witam i ojca, i pana profesora. Witamy. Ja mam jedno krótkie pytanie. Ono wydaje się w miarę retoryczne, ale muszę je zadać. Czuję wobec siebie taki obowiązek. Wydaje się, że racją stanu każdego państwa jest jako taka niezależność, albo przynajmniej brak uzależnienia. W związku z tym przypomnę sobie i nam, że niedawno profesor Mielczarski po raz drugi, trzeci, występując na antenie Radia Maryja, to jest profesor Politechniki Łódzkiej z zakładu, czy też katedry elektroenergetyki, pracujący wiele i za granicą, i w Polsce, w Bełchatowie, i nie tylko, wspomniał o tym, że polskie elektrownie węglowe, zarówno węgla brunatnego, jak i kamiennego, mają zainstalowane filtry, które na wejściu, pobierając z miasta powietrze, pobierają gorszej jakości niż to, co wychodzi. W związku z tym nie mamy problemu z zanieczyszczaniem powietrza. Pytanie, czy dekarbonizacja polskiej energetyki, mówię o elektrowniach, pańskim zdaniem, panie profesorze, jest sytuacją, która nie zagraża najzwyczajniej w świecie polskiej racji stanu, bowiem jeżeli zostaniemy uszczęśliwieni w wielkim cudzysłowie atomem, małym czy dużym, z tego co nawet pan profesor Mielczarski mówił, to jest wciąż niezbyt bezpieczna sytuacja. Ja pamiętam Czernobyl, ale pamiętam też Fukushimę. Japończycy to jest hiper nowoczesna technika i wręcz fanatyczny na dokładność i pracowitość i cokolwiek z tego, co należy kulturze technicznej. U nich też się to zdarzyło. Zdaje się Fukushima, to była ta elektrownia. To parę lat temu. Czy objawem dbałości o polską rację stanu, a zapytam mocniej, czy objawem rozsądku jest wchodzenie w atom, kiedy mamy węgla na 200 do 300 lat, mając zapewnioną niezależność energetyczną. Z tego, co wiem, to mówiąc delikatnie, zasoby uranu mamy naprawdę skromne, jeżeli w ogóle je mamy. A jeżeli nie mamy zasobów uranu, a będziemy chcieli mieć prąd, no to będziemy na pasku, jest prawo podaży i popytu, i wiele innych praw, a również kilka bezprawnych sposobów funkcjonowania, co ostatnio widzimy i poprzez TSUE i Komisję Europejską, etc. W związku z tym, no pytanie, czy lepiej być mądrym przed szkodą, czy musi mieć po raz któryś Mikołaj Rej rację, mówiąc, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. A dodam jeszcze, czy musi mieć rację Donald Tusk, który kiedyś polskość zdefiniował jako nienormalność, ponieważ wydaje się, że rezygnowanie z własnej niezależności energetycznej no, nie jest normalne. Ale to jest moje zdanie. Jestem bardzo ciekaw zdania pana profesora. Ja pozwolę sobie przejść na odbiór i z wielką uwagą i nadzieją wysłuchaj tej odpowiedzi.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Panie Darku, szczęść Boże.
Panie Dariuszu, no, po pierwsze, no, trudno mi polemizować ze specjalistami. Jeżeli pan profesor Mielczarski dysponuje takimi danymi, taką wiedzą dotyczącą właściwie braku emisyjności spalania polskiego węgla, przynajmniej w elektrowniach, zatem próby zastąpienia energii pozyskiwanej ze spalania węgla źródłami energii, których nie posiadamy, no wydają się tutaj mało racjonalne i w tym znaczeniu zgadzam się, że jest to działanie przeciwko racji polskiej racji stanu. No ale z drugiej strony chciałbym zauważyć także, że zakup źródeł energii, pewne powiązanie z gospodarką amerykańską, no może być też tak trochę traktowane jako utrwalanie sojuszy, które nie są tylko militarne, no ale wiążą się też z konkretnym interesem danego państwa, bo jak dobrze, prawda, rozumiemy, no nikt nie w swojej polityce zagranicznej nie kieruje się tak do końca sentymentami. Jest pewna, można liczyć na jakąś wspólnotę duchową i wspólnotę wartości, ale jak ona dodatkowo jeszcze jest wzmocniona wspólnotą interesów i obroną tych interesów, to jest to jak najbardziej pożądane. No, dodatkowo ja mam pytanie o to, na czym się nie znam. I to jest takie pytanie, które chciałbym zadać jako formę, no niestety odpowiedzi na pytanie zadane przez pana. Czy na pewno jesteśmy w stanie uznać, że efektywność pozyskiwania tej energii ze spalania węgla służyć będzie w dłuższym czasie zaspokajaniu potrzeb polskiej energetyki, czy teraz konieczność przebudowy także tychże elektrowni, które bloki niektóre no już mają po kilkadziesiąt lat i wymagają no, nie tylko już jakiejś formy rekonstrukcji, czy też, prawda, no ale wręcz wymagają wręcz budowy nowych bloków, czy w tym względzie nie jest bardziej opłacalne dla polskiej gospodarki, no właśnie zainwestowanie w energię atomową. No to jest pytanie, na które no oczywiście powinniśmy otrzymać odpowiedź i powinny tego typu pytania być wobec polityków podejmujących decyzje dotyczące dekarbonizacji polskiej energetyki zadawane. Wydaje mi się, że jeżeli nie zostaną nam przedstawione twarde dane pokazujące, że no jest to pewna konieczność wynikająca z rozwoju gospodarczego i jeżeli to będzie tylko i wyłącznie usprawiedliwianie tą mniejszą emisyjnością, no to tu się z panem zgadzam. Ciężko będzie obronić to odchodzenie od energii węglowej. Przy okazji mam też takie wrażenie, że w Polsce w tej chwili przynajmniej prowadzi się taką politykę, w której to robi się ukłony wobec tej energii alternatywnej, wcale jeszcze nie rezygnując, a właściwie z energii węglowej. No i to można by uznać za takie racjonalne działanie, w której chce się także skorzystać z tych różnych możliwości finansowania pozyskiwania źródeł energii, prawda, alternatywnej, nie rezygnując z tego, co jest podstawą polskiej energetyki.
Dziękuję. I kolejny słuchacz, bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam pana profesora i ojca. Czesław z Mirowa na szlaku Orlinia. I chciałbym tutaj kilka spraw poruszyć. Mianowicie, po pierwsze, no, postpolityki to chyba nie ma. Zawsze jest polityka, a bajka o postpolityce jest dla naiwnych. I teraz, jeśli chodzi o dekarbonizację, w ogóle o tą troskę o klimat i tak dalej, no to jest wielki szwindel. Co widzimy? Koszt emisji dwutlenku węgla na początku był parę tam euro, a teraz już jest prawie 100 euro. Więc o co chodzi? Chodzi o interes tych, którzy już i tak mają ogromne portfele. Ale najważniejsza rzecz moim zdaniem to jest polityka Berlina, oczywiście polityka skierowana przeciwko nam zdecydowanie, to jest, żeby zmienić rząd, żeby nie rządziły siły, które są za tym, żeby moralność narodu była chrześcijańska. To jest podstawa. To jest podstawa naszego bytu politycznego. A Berlin zmierza do tego, żeby właśnie do nas wprowadzić genderyzm. Czyli no po prostu gnój moralny, tak powiem wprost. Związany. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie oni oczywiście chcą, żebyśmy byli zupełnie wyizolowani, żebyśmy nie mieli żadnych innych sojuszy. Tylko sojusz z Berlinem. A przecież powinniśmy właśnie także rozmawiać nawet z Moskwą. Z każdym rozmawiać. Wtedy, kiedy się rozmawia, wówczas nie wiadomo, jaki jest dalszy.
Coś tam się zadziało u pana Czesława, ale myślę, że uda się wydobyć to, co padło już.
Dziękuję bardzo za to pytanie. To właśnie ta postpolityka, że to jest prawda, jakiś taki szpindel bardziej prawda, polityczny Berlina wobec Polski i taka próba wzmacniania swojej pozycji. Ja się z panem tutaj akurat zgadzam, tylko w tym znaczeniu postpolityka jest jako pewien efekt funkcjonowania współczesnego państwa demokratycznego opartego na mediach. W tym znaczeniu oczywiście nie ma tak, że się skończyła jakaś prawda, polityka, no, politykę się ciągle uprawia, ale dzisiaj mamy takie wrażenie, że ta polityka jest coraz mniej decyzyjna, że gdzieś decyzje są podejmowane, trochę właśnie idąc w duchu pana myślenia, gdzieś poza nami i zastanawiamy się, kto podejmuje te istotne decyzje polityczne, bo tak na co dzień obserwujemy pewien pseudospór polityczny w mediach, gdzie bardziej chodzi o zaprezentowanie siebie wyborcom, o jak najlepsze wypadnięcie w tym przekazie. No to się gdzieś już o jakiś rodzaj takiego właśnie celebryctwa zaczyna ocierać. I stąd jest takie wrażenie i dodatkowo jakby nie ma tej przestrzeni, w której można by poważnie porozmawiać o podejmowaniu decyzji, o podejmowaniu trudnych decyzji, o nawet podejmowaniu decyzji, w których to trzeba umieć się postawić i trzeba umieć powiedzieć nie, no bo od razu pojawia się cały no, medialny jazgot próbujący tego typu rzeczy ośmieszyć, zagłuszyć. Proszę zwrócić uwagę, że poważni politycy, którzy no, wysoko sobie cenią rację stanu i którzy mówią o racji stanu, no, nie znajdują tej przestrzeni, w której to można byłoby tego typu debaty prowadzić. No a poza tym no, mają bardzo często wrażenie, że to nie da im szans na ponowny sukces wyborczy. Zatem no to jest ta sprzeczność, o której ja mówię, taka obiektywna trudność mówienia, bronienia racji stanu, interesów własnego państwa w kontekście takiego funkcjonowania polityki, jaką ona jest i w tym znaczeniu jest swoistą postpolityką. Przy okazji jeszcze ta postpolityka to jest to, że te centra władzy dzisiaj, one są też często poza polityką. To wiemy, to nie tylko chodzi o biznes, ale to dzisiaj chodzi o różnego rodzaju, prawda, wielkie międzynarodowe korporacje, to są różne poważne stowarzyszenia, prawda, niepolityczne jakby, ale właśnie sprawujące władzę, nie będące z wyboru ludzi, a dysponujące potężną władzą. W państwach poważnych no, próbuje się włączyć te różne ośrodki, instytucje sprawowania władzy no, w ochronę pewnego wspólnego interesu danego państwa. Natomiast no, w państwach słabszych nie ma tej zdolności lub też istnieje jakieś takie przyzwolenie, a nawet zapotrzebowanie na to, aby działać przeciwko własnej władzy, co jest nagradzane przez no, przeciwników danego państwa. No i tutaj no, z takim zjawiskiem też mamy do czynienia.
Bardzo dziękuję. Prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zaproszonego gościa, witam ojca Grzegorza, Marcin z Morąga. Tak, przysłuchuję się audycji, ale muszę powiedzieć szczerze, że nie cały czas. Także jeśli gdzieś tam się powtórzę, to proszę od razu o wybaczenie. Tu mój mówca jeden mówił odnośnie, że są takie filtry, już tak dokładnie nie powtórzę, bo jadę samochodem, akurat teraz się zatrzymałem. Ale to mnie bardzo zaciekawiło. Dlaczego? Bo ja ostatnio się zastanawiałem, nawet prowadziłem takie rozmowy tutaj ze znajomym, dlaczego mimo tak ogromnego nacisku, nazwę to tak w bardzo czysty sposób, nacisku na ekologię, a nie urządzając polityki w tym kierunku, dlaczego po prostu nie pójdzie się w kierunku stworzenia tak pięknych, przy tej technologii, przy tych lotów w kosmos i w ogóle rozwiniętej tak technologii pod różnymi kierunkami, dlaczego nie położy się nacisku na jakiejś produkcji mega filtrów, które tak naprawdę potrafiłyby wszystko wyłapać? I to nasuwa tylko jeden wniosek, że to bardziej jest tak, jak pan profesor mówi, urządzana polityka i gdzieś po prostu trzymania tych słabszych, czy tych bardziej takich może delikatnych nawet państw przez tych mocarzy, No tutaj uważam też wielki minus dla tego obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy, bo tak napiętnowana sprawa dekarbonizacji Polski podpisana przez rząd Platformy, a tutaj idziemy tą samą drogą. No coś dla mnie okropnego, tym bardziej okropnego, bo ja należę nawet od dolnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, więc to mnie tak po prostu boli. Mamy taki ten piękny swój czarne złoto, piękny swój skarb. Niemcy jakoś nie odchodzą od węgla. Gdzieś tam nawet minister Macierewicz mówił, że oni pod naszą granicą otwierają nowe kopalnie. To samo robi Japonia. No tak cudownie rozwinięty pod pewnymi kierunkami kraj, technologicznie na pewno. No to jest po prostu niepojęte. Gdzieś miałem jeszcze jakieś wątki, uciekły mi z głowy. Może mi się przypomni, może uda się jeszcze dodzwonić. Serdecznie pozdrawiam zaproszonego gościa, ojca Grzegorza, wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marcinie. Szczęść Boże, dobrej drogi życzymy. Panie profesorze, proszę.
Tak, że zgadzam się z tym, że ta polityka dekarbonizacji, gdyby była przeprowadzana, to jest jakaś chyba nadmierna skwapliwość rządzących, tylko że ja bym zwrócił uwagę, odróżnijmy, prawda, należy odróżnić politykę od retoryki. Ja myślę, że w tej chwili obecnie rządzący doszli do wniosku, że no oczywiście pan mówi o podpisanych umowach, prawda, odchodzenia od węgla, no ale to wszystko jest jeszcze rozłożone w czasie. Mam takie wrażenie, że próbuje się na warunkach, no, które narzuca w tej chwili nam Unia Europejska czy organizacje międzynarodowe, no próbujące budować ten zielony ład, no, że się w ramach tych próbuje formułować tezy, które wskazują, iż Polska będzie próbowała realizować zamierzenia tych ambitnych polityk, ale no, nie podejmuje się decyzji co do odchodzenia, tak całkowitego odchodzenia od węgla. No i szuka się szansy na to, aby czy zmiana pewnego podejścia do tej tematyki, czy lepsza koniunktura międzynarodowa dla węgla pozwoli Polsce zachować tą infrastrukturę, którą posiada, no a może nawet zbudować już nowocześniejsze, bardziej skuteczne, gdy idzie o właśnie możliwość oczyszczania tych spalin z zanieczyszczeń. No i to może także uchronić Polskę, no, przed tym, że likwidujemy faktycznie energię, co do której źródła no, posiadamy na wspomniane przynajmniej prawda, 100 lat. Zatem tak bym też to czytał. Polityka to jest taka sztuka realizowania tego, co możliwe w tej przestrzeni także międzynarodowej. To jest pewien rodzaj umiejętności doboru także środków. Więc jeżeli to są ciągle tylko środki retoryczne, to jeszcze bym tutaj oczywiście no, zwracał na to uwagę, upominał, żądał jasnych kryteriów pokazujących, na jakiej zasadzie opłaci nam się odejście od węgla. Natomiast jeszcze bym nie rozdzierał szat, że to już jest jakaś forma działań no, przeciwko w sumie polskiej racji stanu związanej z energetyką.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Szczęść Boże, witamy ksiądz.
Szczęść Boże, no witam pana profesora, który pisał o moim profesorze, ojcu Boheńskim, pracę, którą mam tą książkę. Ale ja teraz do tematu. I czy ta postpolityka, no dla ojca Boheńskiego byłoby to zabobon, jak on to nazywa, coś niezgodne z faktami, z nauką, z logiką i tak dalej. ale taka postpolityka, czy jest zabobonem? A potem, czy ta postpolityka to nie jest odpolitycznienie polityki? Higienizacja polityki, odpolitycznienie polityki. Mianowicie polityka jest dla wybranych, dla specjalnych ludzi, specjalnych grup, a dla maluczkich, no, to są rzeczy, jak tam się Madonna zachowała w prasie, sport ewentualnie, rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne dla maluczkich, a wielka polityka ucieka i likwiduje się przez to demokracja. Żyję akurat w kraju, w którym jest demokracja bezpośrednia, na całe szczęście. No i ludzie jednak muszą się interesować polityką. Ostatnio rząd szwajcarski przegrywa referenda, co tu już dawno nie było. Po prostu tak jakby się rząd szwajcarski rozmijał, jakby był postpolityczny nagle, można by powiedzieć. Więc właśnie ta demokracja bezpośrednia jest takim ratunkiem w tej postpolityce jakiejś takiej zabobonnej. I nie wiem, co pan profesor jako socjolog na ten temat powie.
Dziękujemy.
No bardzo bym prosił, dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam ojca Korneliusa i bardzo dziękuję, że ojciec przypomina moje małe wprawki naukowe związane z myślą ojca Bocheńskiego. Tak, oczywiście, no, postpolityka może być traktowana jako pewien zabobon, ale zabobon, który ma swoich wyznawców, którzy przyjęli pewną formułę funkcjonowania politycznego, w której to zamiast tworzyć warunki do takiego samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności i no, kreuje się ludzi, czy kreuje się politykę poprzez ludzi dobrze wypadających w mediach, dobrze wyglądających, sprawnie się wypowiadających, ale nie mających tych wspomnianych tutaj przez ojca kompetencji do tego, aby faktycznie podejmować decyzje istotne dla bytu, prawda, państwowego, dla ludzi, którzy w tym państwie żyją. Czy demokracja bezpośrednia jest odpowiedzią na postpolitykę? No mam takie wrażenie, prawda, graniczące z pewnością, że nie. No jest jednak jest tutaj duże zagrożenie, że demokracja bezpośrednia tym bardziej jeszcze będzie, która dzisiaj musi być demokracją medialną, czy nam się podoba, czy nie, bowiem ludzie przed podjęciem decyzji osobistych w referendach no są poddawani presji przekazów medialnych, które ich ustawiają i to, że rząd szwajcarski przegrywa teraz w referendach, to nie zawsze musi być dobre, gdy idzie o interes państwa. No, gdybyśmy mówili o konkretnym prawda, zwycięstwie ludzi nad jakimiś decyzjami rządu, czy też próbami zmian w rządzie, to mogłoby się okazać, że faktycznie, że ludzie no, byli w stanie także bronić jakichś właściwych wartości, interesów, którym to rząd się sprzeniewierzał, no bo jak wiemy, to nie jest tak, że to tylko ludzie mogą występują przeciwko jakby racjonalności, no ale jest także rządzący także mogą się mylić. I to jest jakaś forma, może to być jakaś forma korekty no, błędów, które mógłby popełnić rząd, ale obawiam się, że w wielu krajach i przy wielu decyzjach i przy mniejszej tradycji tego typu funkcjonowania prawda, demokracji są możliwe jeszcze jeszcze większe manipulacje i jeszcze więcej może być tych działań populistycznych, demagogicznych, niż opartych właśnie o rację i o to, żeby, no, żeby działać w interesie danego państwa.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca prowadzącego. Ja uważam, że teraz sytuacja jest taka dynamiczna, się zmieniła i niestety wielu ludzi, ale nie tylko ludzi, ale polityków sobie nawet nie zdaje sprawy z zagrożeń, które istnieją. Teraz dochodzi do tego, musimy sobie teraz odpowiedzieć, postawić na pytanie jako naród i politycy też również, nie tylko jakie chcemy Polski, ale czy chcemy Polski, bo teraz dochodzi do tego, że będzie proces federalizacji Unii Europejskiej, będzie mieć miejsce i to Polska, takie państwo narodowe jak Polska, to praktycznie przestaną istnieć, bo my powstać Stany Zjednoczone Europy. Niektórzy politycy nawet mówią, że nawet może dojść do powstania superpaństwa europejskiego. I tu jest, mówię, Polacy muszą się sprzeciwić temu, są już budować z Węgrami, innymi państwami, ale szukać wśród innych polityków sojuszu, ale jest bardzo ciężko będzie. Oto, gdyż 80% polityków w Unii Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim popiera proces, bo są ci politycy, którzy należą do chadecji, socjalistów, liberałów, zielonych, a oni to wszyscy popierają federalizację Unii Europejskiej. I to jest duże zagrożenie, bo o ile zagrożenie ze wschodu, to wszystkich stawia do pionu i ludzie są czujni, wiedzą, jak spotyka ocenę z zachodu. Zagrożeni ludzie są nieświadomi i tu ideologia gender cały czas zagraża. Nowe priorytety są Unii Europejskiej, teraz w Parlamencie Europejskim. Nawet na stronie Rady Mira może zobaczyć to aborcja i poparcie dla wspierania ruchów LGBT. To znaczy, my to stoimy teraz, jak jeżeli jest takie organizacje. Ja uważam, że Unia Europejska to już taki jest tonący Titanic, przy czym ten Titanic nie będzie to kilka godzin, ale kilkadziesiąt lat, ale to już jest Unia Europejska jest przegrana, jeżeli nic się nie zmieni, to po prostu utopia rządzi w Unii Europejskiej. Europejski Zielony Ład jest tego dowodem, czy 455. Także, że jeżeli to będzie nadal kontynuowane, a się nic nie zmieni, to Europa jest przegrana. Będą po prostu imigranci przybywać, muzułmańscy, a będą nawet dojść do tego, że będą mogli emigrować, będą ludzie z Unii Europejskiej, obywatele, bo będą koszty życia zbyt drogie, będzie brakować mięsa, żywności, będzie zbyt droga i energia będzie zbyt droga, Unia Europejska będzie niekonkurencyjna. Także mówiłem, że jest do tego dochodzi teraz, powiedzmy taka kolejna sprawa, to mówię, suwerenność jest stracona i trzeba o nią walczyć i rząd musi okazać, być stanowczy i szukać jeszcze wsparcia wśród innych polityków i państw. Teraz powiedzmy, coś takiego na przykład nie miało miejsca w PRL-u. W PRL-u nie musiał premier pytać towarzyszy radzieckich, żeby na przykład poprosić, żeby o możliwość obniżenia podatków, a tutaj premier Morawiecki musiał to uczynić w Brukseli, to mówimy, taka jak suwerenność jest, jak widzimy. Mówi, nie jest dobrze.
Panie Paweł, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, tych wątków wiele, ale poprosimy pana profesora może już o odpowiedź.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. No, przytoczył pan słynne słowa pana premiera Olszewskiego, prawda? Jakiej chcemy Polski, a właściwie czyjej chcemy Polski? To kto będzie faktycznie sprawował rządy w Polsce i w czyim imieniu? No, to jest ciągle pytanie, które no, faktycznie stoi przed Polską. No, wiemy, że jednym z takich właśnie elementów tego, co ciągle nazywamy tutaj umownie postpolityką, jest to, że no, Polska realnie faktycznie zrezygnowała z części władzy na rzecz instytucji unijnych. No teraz spór toczymy o tą część, którą nie oddaliśmy pod władanie regulacji unijnych, a które próbuje nam się tutaj siłą narzucać. No, pan wspomniał właśnie o tych kwestiach związanych z aborcją, z LGBT, prawda, i tak dalej. No to są, no właśnie to są te kwestie, które nas zasadniczo tutaj różnią od od biurokracji unijnej. No i jest jeszcze akurat siła oporu duża przed wprowadzeniem tych rozwiązań. Czy Unia Europejska jest już tym tonącym Tytanikiem? Wydaje mi się, że na pewno, jeżeli nie nastąpi jakieś otrzeźwienie, przeformułowanie funkcjonowania Unii i faktycznie nie nastąpi rezygnacja z tego, co pan słusznie nazwał, takimi utopijnymi konstruktami, prawda, które podważają trwały porządek aksjologiczny, instytucjonalny, który wytworzyliśmy w Europie przez wieki, no i próbują tymi prawda, ideami no, zmieniać ten porządek. Podejrzewamy wszyscy, że to jest w interesie właśnie wybranych państw, które w ten sposób chcą sobie budować przewagę jeszcze większą gospodarczą nad zwłaszcza krajami słabszymi. No ale też mamy podejrzenie, że w tym jest jakieś ideologiczne zacietrzewienie nieoparte na żadnych przewidywalnym interesie którykolwiek z państw, a realizowanym no właśnie przez tych biurokratów unijnych, trochę oderwanych od normalnego funkcjonowania politycznego państw i którzy w ten sposób no, próbują narzucać Europie jakąś agendę działań. No jeżeli to drugie jest prawdziwe, no to nie przetrwa. To faktycznie cała ta struktura biurokratyczna się rozleci i zostanie rozgoniona przez rządy poszczególnych państw, które no, nie zniosą oczywiście całkowitej irracjonalności tych projektów. Natomiast jeżeli to służy interesowi któremuś czy pewnej grupie państw, no to trzeba podejmować ten wysiłek, no aby po pierwsze samemu na tym skorzystać, a po drugie no nie dać się i pozbawić tych walorów, które stanowią o naszej własnej potędze gospodarczej, czy są tymi warunkami dla naszego własnego rozwoju. No i to jest istotne zadanie dla tych polityków, którzy no, chcą bronić racji stanu, a więc muszą być odpowiednio roztropni i odważni w swoich decyzjach.
Prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Słuchamy, pani Jolanta.
Może najpierw szybciutko odniosę się do tej sprawy węgla, tutaj elektrowni jądrowych. Pan profesor mówił, odpowiadał słuchaczowi, że odróżnić należy polityką od retoryki, że być może właśnie rząd w ten sposób działa. No, myślę, że tak. I jeszcze, że elektrownie jądrowe wzmocnią są już, mają wzmocnić są już. Myślę, że też tak, dlatego że był taki głos właśnie, który słyszałam, że no i właśnie pan profesor jeszcze mówił, że tutaj nie ma sentymentów, tylko no dość podobnego, tylko interesy. No i właśnie, że Stany Zjednoczone wtedy bardziej będą bronić Polski, jak tutaj właśnie będą miały swoje interesy w formie właśnie elektrowni jądrowej. Natomiast jak chodzi o sprawę tutaj zachowania węgla właśnie, a tutaj mówienia czego innego, że niby rezygnuje się z węgla, no to ostatnio chyba dwa dni temu konferencja odbyła się, nie pamiętam jakiej komisji to dotyczyło, ale była informacja w Radiu Maria na ten temat i tutaj było wysłuchanie japońskiej firmy, która przetwarza gaz z węgla. I właśnie była informacja, że należy to w reaktorze robić. Tam troszkę szczegółów było podanych. Również wypowiadał się pan z Instytutu Przetwarzania Węgla do informacji. I brali udział tutaj ministra aktywów państwowych i z Ministerstwa Klimatu i Środowiska i no i nie wiem, kto tam jeszcze, w każdym razie już takie kroki są podejmowane. skierowany w tym kierunku, więc chciałam tutaj poinformować, bo widzę, że nie poinformowani są słuchacze. Natomiast chciałam przypomnieć, że prezydent Kwaśniewski w Spale mówił wczoraj Moskwa, dzisiaj Bruksela, no prezydent Kwaśniewski, prawda, z SLD, czyli w partii powiązanej z Rosją. No więc tutaj już to wszystko wyjaśnia. Działania Niemców, prawda, wespół z Rosją, tutaj teraz ataki z obu stron mamy wobec Polski, także można tak powiedzieć, no poprzez migrantów, między innymi też wpuszczenie migrantów. No i przecież działania, mam takie skojarzenie, że Niemcy dokładnie działają tak jak Rosja, siłą, kłamstwem, tutaj używają do tego właśnie Unii Europejskiej poprzez Komisję Europejską, CUE właśnie, którzy też oczywiście nieuczciwie postępują. No, również to LGBT to ma być narzędzie właśnie ma być narzędzie komunistyczne do między innymi demoralizowania właśnie Polaków, innych także narodów. Tutaj w Radiu Maryja zapowiadał się o aktualnościach Dnia Ksiądz, który pisze artykuły, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, o depopulacji narodów europejskich. No i właśnie mówił, że takie osoby później nie będą zdolne do zakładania rodzin, do wychowywania właściwego też swoich dzieci i będą sami potrzebować terapii. No nie będą zdolni do obrony ojczyzny, do w ogóle do interesowania się tymi tematami. Tutaj jest uzależnianie, no cel naszych wrogów odwieczny, Rosji, Niemiec, uzależnianie Polaków, demoralizowanie właśnie, uzależnienie, no to tutaj jak widzimy też nie tylko od alkoholu oczywiście, prawda, seks też ma temu służyć, gender właśnie między innymi też. Laicyzowanie oczywiście, zawstydzanie, że się jest Polakiem, żeby Polacy, zwłaszcza młodzi, nie chcieli być Polakami, prawda, czyli tutaj też odetną się sami od korzeni, od Polski, od wszystkiego, co polskie. No i właśnie tutaj nawet pan Michnik w 89 roku się wypowiedział, Adam Michnik, żeby budować nowe państwo w odcięciu od korzeni, od tradycji, od kościoła, od historii. No i właśnie to się dzieje, to przecież też plan był taki, że po prostu zrobią to poprzez dzieci, młodzież właśnie, co też się realizuje. No i niestety, no do polskiej młodzieży, dzieci tutaj, no to apel, no dzieci może nie słuchają, ale dorośli słuchają, młodzież może. Nie dajcie się po prostu tak łatwo zlaicyzować i właśnie odciąć od polskości. No przecież w końcu to właśnie teraz się udaje naszym wrogom, Rosji, Niemcom, co się nie udawało. No, no i dlatego to tak właśnie wygląda. No. Więc trzeba to wreszcie młodzieży wytłumaczyć. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Panie Anto, szczęść Boże. Panie profesorze, prosimy.
Dziękuję bardzo. No bardzo dziękuję panie Anto za podanie tych faktów dotyczących poszukiwań władz polskich, różnych możliwości technologicznych przetwarzania węgla i to jakby wzmacnia tą też moje przekonanie, nie tylko intuicję, ale przekonanie, że tutaj władze polskie no, starają się jednak bronić tego naszego interesu energetycznego, próbując różnymi także pewną grą prowadzoną z instytucjami unijnymi, no uzyskać jak najwięcej i jak najmniejszym kosztem. No to co, to takie przeciwstawienie Moskwy, Brukseli, tu byłbym trochę ostrożniejszy. No jednak bycie pod butem Moskwy i bycie państwem satelitarnym w ramach no zresztą już całkowicie fałszywej ideologii, jakim był komunizm, to jednak nie jest ta sama jakość, co podleganie sterowanej z Brukseli liberalnej demokracji, która jakkolwiek stara się różnymi naciskami wymusić działania, które możemy podejrzewać, mogą mieć podobny skutek jak wiele negatywnych oddziaływań, prawda, moskiewskich, to jednak mamy większe szanse chronienia się przed tym, no i tworzenia jakiejś alternatywy, no a poza tym, no najważniejsze, co posiadamy, no to suwerenność, która daje nam szansę przeciwstawienia się nawet najgłupszym rozwiązaniom, czy nawet tym zagrażającym nam działaniom, jak dążenie faktycznie do depopulacji narodów. Widzimy, że władze choćby w Polsce podejmują działania w miarę skuteczne, choć oczywiście nie przynoszące takich efektów, jakich byśmy się spodziewali. No i ten tego typu próby działań starają się ograniczać. No miejmy nadzieję zatem, że ta gwarancja wynikająca z faktu, że posiadamy jednak własną niezależność, będzie wystarczająca. Niezależność taką no, polityczną, przynajmniej w tych sferach, o których pani wspomniała, no, będzie wystarczająca, żeby bronić tego polskiego interesu narodowego. No i to jednak odróżnia sytuację, w jakiej się teraz znajdujemy, od tej, w jakiej znajdowaliśmy się w czasach komunistycznych.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej.
Prosimy bardzo.
Ja dzwonię akurat też w temacie, tym chciałem się wypowiedzieć. No, racja stanu, ale co to jest racja stanu? Najkrócej, według mnie dla Polaka, racja stanu to lepsza gorzka prawda niż najsłodsze kłamstwo. Tutaj w okresie przedakcesyjnym Niemcy przedstawiani byli wierny cytat, jako najlepszy nasz adwokat w Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Stoimy w... No i teraz, a jaka ta prawda? Musimy uczyć się tego, pewnych doświadczeń naszych przodków, żeby nie popełniać tych samych błędów, nie ponosić tych samych kosztów. Rosja, tyle się o niej tak mówi ostatnio wiele, kolejną ma jakąś wizję przed sobą. Proszę zauważyć, że wzrasta w Rosji kolejne pokolenie, które ma być odcięte od wiedzy historycznej. Memoriał jest w jakiś sposób likwidowany. Sama kolektywizacja w Związku Radzieckim kosztowała życie 15 milionów osób. Własnych obywateli, Rosjan i Ukraińców rdzennych, wymordowali własnych. Więc krótka pamięć to szybki powrót do starych błędów. A największy złodziej to ten, kto okrada nas z rozumu. I to nie jest wymyślone, żeby tutaj akurat panu Putinowi czy komuś dołożyć, czy tej, daleki jestem od tego. To jest kolebka naszej cywilizacji. Grecja, Rzym, chrześcijaństwo. Filozofia grecka, o której no, możemy mówić, filozofia to mówik, ale czym jest ta filozofia? A między innymi to właśnie. Krótka pamięć to szybki powrót do starych błędów, żeby teraz, no i teraz, a szerzej, dla Polski ta racja stanu to osobowy rozwój człowieka w wymiarze poznawczym, w wymiarze moralnym, w wymiarze wytwórczym i w wymiarze religijnym. I tutaj, choć nie pojawiła się riposta w stosunku do osoby, która dzwoniła w poprzedniej części, która mówiła, że nasza racja stanu powinna polegać na tym, żeby osłabiać naszych przeciwników. To nie jest polska racja stanu. Ponieważ znane mi są przypadki, że sąsiad, żeby osłabić sąsiada, podpalił mu dom. Zaszkodził mu. To jest racja stanu Polaka? Nie. Naszą racją stanu powinno być to, żebyśmy my inwestowali w siebie. Żebyśmy my byli silni. a to, czy sąsiedzi są słabi, czy nie. Tyle może na nich nie patrzmy. Patrzmy może bardziej na siebie i przed siebie. No oczywiście dbając też o to, żeby ktoś tutaj do nas nie wszedł i w plecy nam czegoś nie wbił. Też mamy doświadczenia historyczne. Ja Rosjanom z całego serca życzę wiedzy historycznej, pozbycia się kompleksów, no i tych mafii, które u nich funkcjonują i na dobrą sprawę tutaj oręż militarny, to chyba z tym sobie nie poradzi. To...
Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Krzysztofie, bo to już
z panem Bogiem.
Kolejny wątek, a czas naszej audycji dobiega końca, więc też pana profesora bardzo poproszę o odpowiedź i też od razu o podsumowanie.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. No, na pewno te wątłości, które pan przytoczył, te sformułowania dotyczące prawdy, kłamstwa, pamięci, rozumu, rozwoju człowieka, myślenia o własnym rozwoju, a nie o osłabianiu przeciwnika, czy nawet ewentualnego przeciwnika, to są jak najbardziej pożądane i istotne tezy. One oczywiście mają odniesienie do polskiej racji stanu. To, co pan nazwał osobowym rozwojem człowieka, dbanie o osobowy rozwój człowieka, to tutaj się zawiera to wszystko także, co mówimy o działaniu na rzecz interesu państwa, które temu właśnie ma służyć. Państwo powinno tworzyć warunki, w których to człowiek może się rozwijać w tych swoich wszystkich sferach życia osobowego, prawda, od życia duchowego, religijnego, po codzienną twórczość, pracę i inne formy aktywności, tak aby móc w pełni realizować to, do czego jest powołany. Podsumowując zatem to, o czym dzisiaj mówiliśmy, jeszcze raz dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w tej naszej dyskusji, no to chciałbym podkreślić, iż wydaje się, że mamy takie przekonanie co do tego, że w Polsce w tej chwili tworzy się pewne warunki realnej ochrony polskiej racji stanu, że mamy także próby niejako obchodzenia tych ograniczeń związanych z funkcjonowaniem postpolityki. No choćby w tym wymiarze, o którym mówiliśmy, w którym to przyjmujemy całym dobrodziejstwem pewną retorykę, godzimy się na pewne sformułowania, podpisujemy nawet pewne umowy, ale widzimy swój własny interes i staramy się go zawsze wszelką cenę bronić, no, próbując tworzyć czy różne sojusze polityczne, czy znajdywać właśnie silnych sojuszników, w których interesie jest to, abyśmy byli państwem w miarę silnym i rozwijającym się. No i podejmowanie tych wysiłków to jest działanie polityczne, to jest to podejmowanie decyzji. No i wydaje się, że przynajmniej te ostatnie lata władzy przy różnych jej błędach, niedoskonałościach dają się w ten sposób ocenić jako realnie podejmujące decyzje i zmierzające do jakiejś zmiany, która ma służyć interesowi polskiemu. Zatem no, tym optymistycznym akcentem, no i taką nadzieją, że tak jest faktycznie, że to też nie jest jakaś gra pozorów, którą nam się sprzedaje i że tutaj możemy być, mieć jakieś gwarancje tego, że ta polityka jest na serio, a nie jest jakąś formą postpolitycznego mieszania nam w głowach.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę i poświęcony czas.
Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Świętego Jana Pawła II był naszym gościem, a wspólnie podejmowaliśmy temat Polska, racja stanu w świecie postpolityki. Państwu również bardzo dziękuję za współtworzenie tej audycji.